Chwała i dzięki. Przeczytajmy przed modlitwą Słowo Boże. Później brat Frank może się przyłączyć ze Słowem. Przeczytajmy może z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, od wiersza pierwszego. Wszędzie to jest Słowo Boże, gdziekolwiek otworzymy. Nikt nie potrzebuje się złościć, bo gdy Bóg mówi przez swoje Słowo do nas. Tutaj w pierwszym do Tymoteusza 2 od początku czytamy. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce. I tutaj to tłumaczenie mówi, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu zgromadzenia, wznosząc święte ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, w skromności. Aż dotąd to drogie i święte słowo. Wierzę, że to nam wiele tutaj mówi, gdy to miłujemy, gdy na to spoglądamy. I dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, aby się modlić dziś wieczorem. I Paweł mówi tutaj, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi. I ja wierzę, że to powinniśmy czynić, a Bóg dostąpi swej woli i z nami. Powstańmy teraz, aby Boga prosić o błogosławieństwo. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc i za tą godzinę uwielbienia, za ten czas, w którym możemy tu przebywać. Dziękujemy Tobie, że zachowałeś nas aż do tego momentu, do tej chwili. Nie chcemy tutaj zaniedbać, jak Paweł mówi do Tymoteusza, aby tak chcemy się wstawiać za wszystkich ludzi i za przełożonych i za królów i tak dalej, abyśmy mogli spokojne życie prowadzić, ale Ty daruj nam łaski, abyśmy jeszcze długo mogli tu być zgromadzeni w Twojej obecności i uwielbiać Twoje imię i jeszcze innym dodawać odwagi i mówić, aby składali ufność w Tobie w tym poważnym, ostatecznym czasie. Dary łaski do wszystkich, we wszystkim, co słyszeliśmy i w tych napominających słowach. Daruj nam wszystkim łaski, czy braciom, czy siostrom, do kogokolwiek przemawia Twe słowo. Daruj łaski, abyśmy mogli się skłonić pod Twe słowo i powiedzieli, Panie, daruj mi łaski, abym mógł żyć według słowa Twego. Wierny Boże, prosimy Ciebie, dziś wieczorem nas pobłogosław i z nami razem cały Twój lud. Pobłogosław naszych przełożonych i wszystkich, którzy rządzą w naszym mieście. O Boże, racz ich prowadzić i kierować, aby wszystko ku dobremu mogło dojść. Prosimy także za naszymi braćmi i siostrami, za wszystkich, którzy są dotknięci chorobami czy jakimikolwiek cierpieniami. Pokładamy Tobie to wszystko dziś wieczorem i prosimy Ciebie, Panie, i szczególnie za tych, którzy przez różne doświadczenia muszą przechodzić, ale Ty racz darować łaski i pomóc wszystko nieść. Panie, Ty widzisz wszystko, znasz każdego jednego. Prosimy i za nas samych. Daruj nam radości, abyśmy wzywali Twego imienia. Daruj nam radości w modlitwie. Daj nam radości, abyśmy, jak czytaliśmy, w tych zgromadzeniach mogli podnosić nasze ręce bez gniewu i wątpliwości i uwielbiać Twoje imię. Wierny Boże, bądź nam łaskaw i w ten wieczór i spojrzyj łaskawie na nas. Przebacz nasze błędy, Panie. Przebacz nasze przestępstwa, Panie. Ty widzisz nas i znasz nas. Tu stoimy przed Tobą zgromadzeni i prosimy Ciebie. Racz Ty mówić do nas przez Twoje drogie i święte słowo. Bo Ty jesteś, Panie, ten sam jeszcze i Twoje słowo ma tą samą moc i tą samą płatność jak na początku, od początku do końca. Przyjmij chwałę, cześć i uwielbienie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. To jest łaska, która nam się stała. My już czytaliśmy słowo i słyszeliśmy. Myślę, że można powiedzieć, tak jak brat Rus powiedział, każde słowo, które jest napisane, jest dla nas przeznaczone. Każdy ma coś, co może z tego wyjąć, wziąć z sobą i uczyć się w tym. I za to jesteśmy Bogu naszemu tak wdzięczni. Ja dziękuję memu Bogu za to, że On właśnie dał tą okazję, że jeszcze możemy w spokoju i w ciszy się zgromadzać. Nie wiemy, jak długo jeszcze. Jak było powiedziane już i apostoł Paweł i Duch Święty przez apostoła Pawła wskazał na to, w jaki sposób mamy stać do tych, którzy którzy są jako ci rządzący i wiemy, że każda czy każdy rządzący jest przez Boga dopuszczony i wiemy, że oni są też wykonawcami tej woli i jak Pan mówi, że nie na próżno noszą miecz, ale nie dla tych, którzy wypełniają, zakończy według przepisów żyją, ale którzy są przeciwko. I tak Pan nam dał zarządzenia i przepisy i to, co mamy wypełnić i zgodnie z czym mamy żyć. I gdy spojrzymy wstecz, czy my wszyscy, gdy spojrzymy wstecz, wszyscy czytamy w Starym Testamencie, gdy widzimy, w jaki sposób Bóg Pan swój lud przez zakon i te zarządzenia nakazał, aby szli za Nim i wypełniali Jego wolę. Ale jakie było to ludzkie serce? Oni zawsze szli z powrotem, ciągle znowu zbaczali na bezdroża i byli przeciwko Bogu, nie z Nim i Jego Słowem, ale przeciwko Niemu i Jego Słowu. I gdy w naszym czasie, w którym żyjemy, gdy spojrzymy, jacy są ludzie, nie zmienili się, pytamy się, jak stoimy my do Jego Słowa i do Jego woli, czy jesteśmy gotowi czynić to, czy zgodnie z tym, co Jemu się podoba. I tutaj apostoł Paweł pisze do Filipian. Ja nie umiem głosić, ale przeczytam tylko tu słowo i usiądę. Tutaj mówi apostoł Paweł do Filipian, pisze w drugim rozdziale Filipian 2 od wiersza 12. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujecie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiaru i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. To są słowa Pana, które On do nas zwraca i do nas mówi. Niechby Pan darował nam łaski, jak apostoł Paweł mówi, umiłowani, którzy byliście posłuszni w każdy czas. Jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność. Innymi słowy, apostoł Paweł chciał powiedzieć, nie tylko podczas jego obecności, ale także pod moją nieobecność. To słowo, które zostało wypowiedziane, to jest w nich, nie tylko w nich, ale i w nas, w Tobie i we mnie. I ono chce wniknąć, abyśmy... Może gdy jesteśmy gdzieś sami czy samotni, może niewielu nas jest. Pomimo to trzymam się Słowa Bożego, bo jak On mówi tutaj, Pan chce, abyśmy pośród tego rodu złego i przewrotnego, gdzie musimy żyć, abyśmy świecili jak światła jasne na świecie, zachowując słowa ku żywota, słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy. To było pragnieniem apostoła Pawła i ja wierzę, gdy my cały czas i cały przebieg czasu rozpatrzymy, każdy mąż Boży, który to słowo, przez którego Bóg postawił słowo na świeczniku, będzie zważał na to, aby nam wskazać w naszym czasie na to, abyśmy trzymali się mocno Słowa Bożego, abyśmy przez to, co słyszeliśmy, jako jasne światła i gwiazdy świecili na tym świecie. Ku chwale i czci Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała i dzięki Panu. Ja dzisiaj właściwie nie chciałem przyjść. Nie czuję się zbyt dobrze, ale każdy raz, gdy nabożeństwo jest, się odbywa, wtedy słabi stają się silnymi i chorzy są uzdrawiani i ci bez odwagi otrzymują nową siłę nowej odwagi, gdy jest nabożeństwo. I tak to powinno zawsze być. Obojętnie, co przychodzi czy odchodzi, to pociągnięcie, ta tęsknota w nas za słuchaniem słowa i za społecznością i wspólną modlitwą jest zawartością, stało się zawartością naszego życia wiary. I to nigdy nie może ostygnąć. To wręcz przeciwnie, musi przybierać i wzrastać. I ja nie mogę tak po prostu ominąć tego, co słyszeliśmy w przeszły weekend. To staje mi się coraz większym. Jak wiernym i łaskawym jest Bóg. To czasami wydaje mi się, jak gdybyśmy rzeczywiście siedzieli z naszym Panem razem i słuchali Jego pouczania. My sobie tego nie położyliśmy jako bracia, nie przygotowaliśmy sobie tego, ale przez Ducha Bożego byliśmy prowadzeni od jasności do jasności, od poznania do poznania, także rzeczywiście otrzymaliśmy przegląd nad tym całym planem Bożym jak nigdy przedtem. I to jest nieopisana łaska, niezmierna łaska. Komu Bóg jest łaskaw, temu ukazuje swoje drogi. Temu objawia swoją wolę i objawia nawet siebie samego. I tutaj przechodzimy już do objawienia Jezusa Chrystusa. Brat Rus, on ma wyjątkowy talent, aby przeczytać krytyczne słowo i potem usiąść. To dzisiaj mogłem sobie pozwolić na to. Jesteśmy tak między nami. I gdy to tak czytałem tutaj, naturalnie próbowałem usiąść na krześle sióstr, prawda? Możecie zrozumieć, że my jako bracia także współczujemy. My nie jesteśmy tym krzesłem, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają serce, którzy współczują. I to są twarde słowa, które tam są powiedziane. Powiedzmy szczerze, prawda? Rzeczywiście, nie? To jest twarde. Ale ja myślałem, że to była odpowiedź tu od brata Rusa. Jeżeli ludzie się temu Słowu Bożemu ze serca podporządkują, czy są w stanie podporządkować, wtedy to jarzmo staje się łagodne, a ten ciężar lekki, bo my z Panem jesteśmy pod jednym jarzmem. On niesie nas i to jarzmo. I wtedy wszystko już tam jest, gdzie należy. Ale musimy tak samo być szczerymi i zapytać się, jeżeli niewierzący wierzący są także tacy, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale jest wystarczająco wierzących, którzy nie wierzą, jak mówi Pismo. Nie mówiąc już o tym, żeby czynić, jak mówi Pismo. Jest ich wielka liczba. A więc możemy się naprawdę uznawać za szczęśliwych, gdy Bóg nam darował tą łaskę. Naprawdę móc powiedzieć tak na każde jedno Słowo Boże. I ja kiedyś to mówiłem, nawet kobiety mają wtedy nawet niebo na ziemi. Tak, wtedy nawet kobiety mają niebo na ziemi, jeżeli czynią to, co mówi Słowo Boże i zajmą swe miejsce tam, gdzie im zostało zarządzone. Wtedy jest błoga harmonia. Wtedy każdy wie, kto ma gotować jedzenie, kto ma pracować i tak dalej. To jest dobra sprawa. I tutaj u Filipian i potem przejdę do Galacjan 3. Dzisiaj nie mogę was tutaj tak wypuścić. Musimy się słowem zająć i trzeba czuć puls i widzieć, jakie są jeszcze uderzenia serca. Myślę teraz tu w duchowym zakresie. Tutaj czytaliśmy w słowie z Filipian 2, a potem przejdę do Galacjan 3 i jeszcze z powrotem szybko do miejsca, które brat Rus czytał. Dzisiaj będzie tu nie godzina modlitewna, ale godzina biblijna. Tutaj w wierszu 14. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. Te dwie pierwsze rzeczy są konieczne, aby móc to drugie, to następne wypełnić, aby to mogło się stać. Bez szemrania i powątpiewania. Kto powątpiewa, popada w niewiarę. Kto popada w niewiarę, popada w szemranie. A kto szemrze, popada w niewiarę. I już to jedno zazębia się z drugim. I będziemy z tym pociągnięty, ci porwani i nie możemy tam jako nie możemy się już okazać jako ci bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego. Nie wiem, ale właściwie nie powinno się tego wypowiadać, ale gdy tu tak mówimy o tym rodzie złym i przewrotnym, gdy o tym czytamy, jak często musimy sobie stawiać jeszcze to pytanie, jak to jest z nami? I ja chciałbym być bardzo całkowicie szczerym przed Bogiem. I to musi każdy pojedynczy z nas. Musi się taki stać i być. Czy i my czasem jako wierzący także nie jesteśmy przez to trochę porwani? Czy nie okazuje się u nas także czasem przewrotność i złość, część tej ludzkości, między którą żyjemy? I to może się stać, jeżeli jakieś wątpliwości czy szemranie się rozszerza w nas, wtedy to pociąga nas w to, że nagle jakieś rzeczy wokół nas nie mogą już tak być, jakimi powinny być. I gdy brat Schmidt to czytał, to stało mi się bardzo, bardzo wielkim. Ja zapytałem się bezpośrednio, Panie, gdzie stoję ja? Jak stoję ja przed Tobą? Więc teraz do tego słowa z Galacjan 3. Nie ma innego rozdziału w całej Biblii, czy w Nowym Testamencie, w którym Paweł zajmuje się w ten sposób z zakonem i łaską, jak u Galacjan 3. Ogólnie listy do Galacjan są wyjaśnieniem, przedłożeniem tego, co w Nowym Testamencie się stało w porównaniu ze Starym Testamentem. Ale tutaj rozchodzi się o coś więcej. Tutaj Paweł w rozdziale drugim jeszcze te uczynki zakonu, wiarę i tak dalej przedkłada. Ale teraz przechodzi do rozdziału trzeciego. Chcemy tylko kilka wierszy poruszyć. On pyta tutaj bezpośrednio w ostatniej części drugiego wiersza. Druga część wiersza drugiego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Ja tutaj naumyślnie mówię o zakonie, dlatego że potem powrócimy do miejsca Biblii, które było czytane na początku. I mogłoby się stać, że ktoś pomyślałby sam sobie, w sobie, to jest przepisowym, co tam jest przedkładane. I w wierszu 5 u Galacjan 3 czytamy, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Paweł tutaj to stawia naprzeciw siebie. On bierze tutaj to porównanie z Abrahamem, jak jemu wiara została poczytana ku usprawiedliwieniu i tak dalej, i że miał się stać ojcem narodów z powodu wiary. i został usprawiedliwiony. Tak to czytamy w wierszu 8. Potem to idzie jeszcze trochę dalej z wierszem 10, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Twarde słowo. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Kto w Nowym Testamencie rzeczywiście buduje na swoich własnych uczynkach i myśli, że przez to będzie zbawiony, nie rozpoznał jeszcze, że Chrystus zabrał z nas to przekleństwo od nas, którzy byliśmy niezdolnymi, aby wypełnić żądania zakonu. Ale On był w stanie to wszystko spełnić i w skutku tego zajął nasze miejsce, abyśmy przez wiarę w Niego raz na zawsze byli usprawiedliwieni przed Bogiem. I potem w wierszu 12, zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. I potem wiersz 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, i wszyscy możemy tu dalej czytać, a więc Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, od przekleństwa, które nas trafiło przez to przestępstwo. On nas wykupił i w wierszu 14 jest napisane, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Ta wiara jest fundamentem, na którym wszystko było zbudowane w Nowym Testamencie. Rozpoczęło się to z wiarą i zakończy się to z wiarą w Boga, z wiarą w Jego Słowo, z wiarą w Jego obietnice. Gruntownie wszystko, co Bóg powiedział, w to możemy tak przyjąć i dlatego też wierzyć, tak jak On to powiedział. I tutaj ta obietnica od wiersza 15 do 18, tutaj porównuje to, czy ten zakon, który 430 lat później przyszedł, niż ta obietnica, która została dana Abrahamowi, czy ten zakon mógłby znieść tą obietnicę. To czytamy w wierszu 17. I w wierszu 18 potem jest napisane, jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył w nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. U Abrahama było już to słowo łaska, dar i obietnica. I my jesteśmy według wiary przez Chrystusa. Jesteśmy tym nasieniem wiary, dokładnie jak Abraham. W wierze przyjął tą obietnicę Bożą i widział w wypełnieniu, tak i my przyjmujemy te obietnice i widzimy je wypełnione. Czytamy dalej w wierszu 19. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Aż do przyjścia potomka. Możecie to przeczytać w wierszach 16 wierszu, że to nasienie Chrystusa jest w liczbie pojedynczej, nie w liczbie mnogiej. Czytam ostatnią część wiersza 16. I potomkowi temu, a tym jest Chrystus. To były ostatnie słowa u Galacjan 3:16. A więc Chrystus był tym przyobiecanym nasieniem, ale w nim, tym przyobiecanym nasieniu Bożym, tam była ta zawartość włożona. Jak w Adamie już każdy syn i córka Boża, tak jak w Adamie, już w tej zawartości było to, co kiedykolwiek było jako zaludnienie na ziemi, to było tylko kwestią czasu, kiedy ludzie mieli tam wzejść. Tak to było, tak my byliśmy w Chrystusie. On to Boże nasienie. My zrodzeni z Niego, uczynieni synami i córkami Bożymi i przez to uwiecznieni. To nie jest tylko na czas, to się nie stało tylko na czas, ale na wieczność. Potem mamy wiersz 21. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Widzicie, ten zakon musiał przyjść, aby nam ukazać to przestępstwo. My nigdy, przenigdy byśmy nie mogli się rozpoznać w naszym przestępstwie, gdyby ten zakon nam nie przedstawił przed oczy tych żądań i przepisów Bożych. Nigdy byśmy nie wiedzieli, co jest grzech, przestępstwo. W ogóle Bóg by musiał nas ominąć, ale On ma wspaniały plan. On wiedział, że człowiek upadnie. On wszystko już z wyprzedzeniem przeznaczył i dał zakon, aby móc nas według prawa oskarżyć. I już przed daniem zakonu przyobiecał Abrahamowi i dał ułaskawienie, aby ci, którzy przez zakon Boży prawnie byli oskarżeni, aby tak samo prawnie mogli być ułaskawieni i byli wypuszczeni z więzienia i byli uwolnieni, aby Bogu służyć. To Pan tak zarządził. Dlaczego? Nie możecie mnie pytać. Jego także nie, przynajmniej teraz. Dalej jest tu napisane w wierszu 23. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Dla wiary, jest w niemieckim tłumaczeniu, nie dla przekleństwa, ale Bóg sam w zakonie wierzących nie przeklął, ale trzymał pod strażą, aż Jego łaska przez Chrystusa mogła się objawić dla nas. To jest wspaniała sprawa, albo nie? Tak. Bóg nas trzymał pod strażą. Zakon nas nie mógł w dół zrzucić, ale trzymał nas pod strażą, aż Chrystus przyszedł i nas wykupił i nam ta wiara, ta łaska została darowana, tak jak tu jest napisane. Dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon stał się naszym przewodnikiem. To pewne granice nam ustawia, które musimy zachować. Ale teraz przechodzimy do punktu, który myślałem. W wierszu 25 jest napisane, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. I teraz ten wiersz. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Co za cudowne słowo. Nagle, przez łaskę Bożą, ten zakon, który nas trzymał pod strażą, wypełnił swe zadanie i ta łaska Boża została nam przez Jezusa Chrystusa darowana. I teraz czy Żyd, czy Grek, czy bez zakonu, czy z zakonem, czy mężczyzna, czy kobieta, czy wolny, czy niewolnik. My wszyscy jesteśmy przez łaskę Bożą. Staliśmy się boską jednością. Zostaliśmy spojeni w jedność Bożą, a tym jest Jezus, ciało Jezusa Chrystusa, które składa się z wielu członków. A więc, gdy rozchodzi się o nasze zbawienie, o nasze duchowe stanowisko do Jezusa Chrystusa, to ani Żyd, ani Grek, ani mężczyzna, ani kobieta, ani niewolnik, ani wolny, obojętnie kim jesteśmy, my wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie. Tak jak On jednego ułaskawił, tak On wszystkich ułaskawił i przez to i z tym zostaliśmy wszyscy postawieni na jednym stopniu, na jednym poziomie. To miejsce Biblii tutaj, ten 25 wiersz, w większej części jest używany przez ludzi, którzy uważają Pawła trochę za nieznośnego w jego wypowiedziach, gdy rozchodzi się o drogę siostry. Czasami współczuję więcej niż można to zauważyć, ale gdy wierzymy w Boga, my wierzymy, że mamy tu do czynienia z Pismem Świętym, a nie z jakimś humorem jakiegoś mężczyzny, który miał może jakieś złe doświadczenia, czy zły dzień jakiś. Nie. Z taką Biblią nie mamy do czynienia. On nie był jakimś człowiekiem, który miał złe doświadczenia, czy nie miał dobrego humoru, czy tak dalej. On był mężem Bożym, prowadzonym przez Ducha Świętego. Cokolwiek, jakie były jego doświadczenia, nie płaciły nic. Tu płaciło to, co miał Bóg do powiedzenia i dał zapisać. I tak to dzisiaj płaci dla nas. To, jakie są nasze przeżycia, czy doświadczenia, czy co do tego może należy, co tego dotyczy, to w tym momencie to nie ma znaczenia. Gdy Bóg mówi, jak my odczuwamy, jakie mamy mniemania czy doświadczenia, nawet gdyby były dobre w naszych oczach, wtedy już nic nie płaci. To nie płaci to, co mamy, co możemy my przedłożyć i przynieść. Wtedy płaci tylko to, co Bóg ma do powiedzenia. Pierwsze pytanie, które dzisiaj chcę postawić braciom. Dzisiaj jest biblijna godzina. Dzisiaj jest godzina biblijna. I mam nadzieję, że możecie wyraźniej widzieć niż ja. Jest to źle, gdy trzeba nosić okulary. One trochę parują od środka i wtedy ma się trudności z czytaniem. Ale bez jakiegokolwiek napięcia, my jesteśmy tutaj przed Panem i chcemy raz Jego Słowo dokładnie czytać. Wierzymy w prowadzenie Ducha Świętego. Wierzymy, że Słowo jest nam darowane i że mamy się tym podbudowywać i posilać. I Paweł mówi w 1 Tymoteusza 2, w wierszu 7, podkreśla swoje stanowisko w Królestwie Bożym, swoją służbę i zadanie i mówi: na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Więc ilu wierzy, że Paweł był apostołem i nauczycielem? Nie wiem, ale gdy tak mnie źle słyszycie, jak ja was słyszę, wtedy przestanę kazać. Musicie być trochę głośniejsi. Tu z przodu człowiek może rozpaczać. Nie ma się tej łączności ze słuchaczami i to jest jak gdyby człowiek był w jakiejś próżni, a muszę was wyraźnie słyszeć, waszą reakcję. Czy dziś wieczorem jesteśmy przekonani o tym, że Paweł w absolutnej boskiej prawdzie nauczał? Amen. To jest lepiej. I może się jeszcze polepszyć. Teraz czytamy jeszcze pierwszą część. Wiersz 8 przeczytajmy. tu Paweł mówi, to chciałbym to jasno powiedzieć, on nie mówi tak, mówi Pan. On był tak wielkim mężem Bożym, szczególnie w 1 do Koryntian 7. Tam dał to rozróżnienie i mówi, raz mówi, to nakazuje Pan, a potem mówi na drugim miejscu, to mówię ja, jako ktoś, kto znalazł łaskę przed Bogiem. Paweł był tak szczery i tak sumienny, gdy on powiedział, gdyby powiedział, tak mówi Pan, wtedy musiałby Pan do niego wpierw mówić. Wtedy by powiedział, to jest wolą Bożą. Tak? Wtedy by to wyraźnie powiedział. Ale przyjmijmy to, że on to wolę Bożą rozpatrywał jako swoją wolę także i tak to tu pisał. Chcę tedy, pisze tu, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu zgromadzenia, wznosząc święte ręce bez gniewu i bez swarów. I bez wątpienia. Czy jest to tak myślane, że tylko bracia przy modlitwie, gdy są poruszani do tego, aby podnosili swe ręce? Ja pytam się. Mamy tu godzinę biblijną. Żeby mężczyźni na każdym miejscu zgromadzenia, to włącza nawet nas, na każdym miejscu zgromadzenia mają się modlić, wznosząc święte ręce bez gniewu i zwątpienia. Tak to jest myślane. Tak to jest myślane, żeby bracia, a nie siostry, aby bracia na miejscu zgromadzenia, gdy się modlimy i mają jakąś prośbę, aby Bogu to położyć, aby modlili się głośno, aby podnieśli swe ręce i abyśmy ich wspierali z naszymi modlitwami. Tak to jest myślane. Tak. Bez gniewu i swarów. Niechby Bóg darował nam to, zanim podniesiemy ręce. Wolni od gniewu i zwątpienia. A to słowo, które jest zwrócone do sióstr, brzmi: podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie i nie stroić się w kunsztowne sploty włosów. Myślę, brat Russo potrafi lepiej czytać niż ja. W sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. A więc, siostry, tego nie potrzeba w nabożeństwie. Nie potrzeba w nabożeństwie jakichś kosztownych szat, czy złotych ozdób i pereł i tak dalej, ale duchowy stan, serce, które Bóg może w łasce, na które Bóg może w łasce spojrzeć. I w wierszu 10, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Tutaj to jest samo zrozumiałe, nie trzeba nic do tego dodać, czy o tym mówić. Dość długo słyszeliśmy już słowo, ale teraz ten decydujący wiersz. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. To jest bardzo twarde słowo. Pomimo to, jest to jak maść z Gilead. Jak maść z Gilead. Kobieta, która ze serca może się zgodzić i powiedzieć, tak, Panie, taką chcę być. Ona wtedy ma niebo na ziemi. Ma wszelkie pouczenie, które Bóg może dać. Będzie wiedzieć wszystko, co można wiedzieć. Naturalnie w boskim zakresie. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Jeżeli to jest spełnione, wtedy można każdej kobiecie pomóc. Ale gdy to już nie może być spełnione, czy nie jest, będzie spełnione, wtedy może przyjść prorok Micheasz albo prorok Eliasz. Może się stać wtedy, że prorok Eliasz się przestraszy, gdy jakaś kobieta czy niewiasta jemu zagrozi, tak jak wtedy to było. Kobiety, które mogą się podporządkować Bogu, są tym najlepszym, co Bóg może mieć na ziemi. A kobiety, które tego nie czynią, podporządkowują się automatycznie temu złemu. Któremuś będziemy posłuszni i podporządkowani. Jeżeli nie mężowi, wtedy diabłu. Jednemu z dwóch. Istnieje wiele kobiet, które mówią, ja podporządkowuję się Bogu, ale nie tobie. Wtedy muszą pisać nową Biblię. Takiej Biblii nie ma. Takiej Biblii nie ma. 1 do Koryntian 11. Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. I to jest Boży porządek. Czy w to wierzycie teraz, czy nie? To mam nadzieję, że w to wierzycie. Amen. Ale co chciałem powiedzieć? Że wierzycie to pisane słowo. Biada wam, jeśli nie, ale to, co teraz powiem, wierzcie do dokończenia zboru oblubienicy. Będzie to nieomijalnym warunkiem, aby Boży porządek mógł być odnowiony i mężczyźni bez gniewu, bez wątpienia, bez przeszkód, aby mogli podnosić swe ręce do Boga. Możecie to czynić w zborze, gdy w domu leci garnek w powietrzu. Wtedy to się nie da. Naturalnie. To pytanie winy jest niewyjaśnione zawsze. Nie, ja dzisiaj to nie czynię łatwym. Tutaj jest Słowo Boże. Mąż przez ducha pędzony, nauczyciel, prorok, apostoł mówi, ja nie kłamię, mówię wam prawdę. Wierzę, że on prawdę powiedział. Także ta prawda może nas uwolnić w pełni. Kobieta niech się uczy w cichości. Bracia, nie gniewajcie się na mnie dziś wieczorem. Czyja kobieta przyszła do ciebie? Moja żona, twoja żona, czy twoja? I powiedziała, słuchaj, August, albo jakie nasze jest imię, czy mógłbyś mi pomóc? Ja tam mam pewną rzecz, którą czytałam w Biblii, chciałabym mieć wyjaśnienie o tym. Chciałabym to właściwie rozumieć. Czy możesz mi pomóc w tym? Kto z nas, braci, tego już dożył? Chciałem widzieć tutaj ręce, czy słyszeć amen. Chciałem jakąś reakcję dziś wieczorem tutaj widzieć. Tutaj jest ten punkt. Pragniemy dożyć przełomu z Bogiem i ja widzę siebie samego jako przeszkodę, mówię to otwarcie, dlatego że sam przechodzę przez różne przeszkody, okoliczności, ale nie jestem gotów być sam winnym. Jestem gotów z wami wspólnie ten ciężar dzielić i rozdzielać i Bogu się postawić wspólnie. I to jest dobrą okazją, gdy to słowo Pana wspólnie słyszymy i się pod to skłonimy. Kobieta niech się uczy w cichości. To jest ta tajemnica u wszystkich. Być w cichości, być cicho podczas słuchania. Gdy ciągle jest, jak są jakieś rozmowy między tym i tak dalej, to się nie powiedzie, ale gdy można w tym czasie być uciszonym, i tutaj jest nawet napisane w pełnej uległości, ojej, i to w naszym czasie, to właściwie nie pasuje na ten czas, ale pasuje do Królestwa Bożego, pasuje to do zboru żywego Boga i dlatego chcemy stawić się pod to słowo. siostry, tak dobrze jak Bóg z wami to myśli, nikt inny nie może tak myśleć. Bóg nie mógł mieć nic złego w zamiarze, wręcz przeciwnie, On ma tylko w zamiarze tylko dobre z nami. I jeszcze jedna rzecz tutaj. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, 12 wiersz, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Paweł to mówi, ale on mówi, ja mówię prawdę, nie kłamię i jestem zobowiązany do tego, aby dać wam pouczenie i tak dalej. Nie pozwalam zaś kobiecie, pisze, nie pozwalam kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Trudna sprawa. Ale Bóg daje siły. Ja nie jestem przekonany o tym, że Bóg stawia jakieś żądanie bez tego, żeby dał możliwość do tego, by mogła być wypełniona. I przedtem powiedział, jego ciężar jest lekki, jego jarzmo łagodne i może być dobrze niesione. Nie uciska, nie boli. Wiecie, jak to było we wcześniejszych czasach. Wkładano na woły, wkładano to jarzmo na woły i nie wyglądało to tak dobrze, ale gdy z Chrystusem, naszym Panem idziemy i to jarzmo jest na nas włożone, wtedy nigdzie to nie uciera, jest łagodne, ten ciężar jest lekki i będzie to do wypełnienia. Ale teraz największe w wierszu 13. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Tu można by powiedzieć teraz, Pawle, co ty tutaj po takim długim czasie z tą historią z ogrodu Eden, co to ma tutaj w nowotestamentowym zborze, co nasze siostry, jakkolwiek się nazywają, co mają do czynienia z Ewą? Moglibyśmy zapytać bracie Rus, prawda? Bracie Schmidt? Gdybyśmy tak chcieli pytać, prawda? Można by zapytać, Pawle, jak daleko się zamachujesz? Ty wychodzisz ponad zakon i poza Abrahama z powrotem, idziesz z powrotem do ogrodu Eden i masz tu nagle Adama i Ewę w tym, co mówisz i w tym, co przedstawiasz. Jak lekko można by powiedzieć, Pawle, to nie było potrzebne. Powinieneś był zostawić Stary Testament i także upadek w grzech i powinieneś był głosić łaskę, ale wierzcie mi, ja jestem wdzięczny za to, że ten mąż Boży wtedy żył, że Bóg go mógł użyć do tego, aby wszystkie te rzeczy tak jasno i wyraźnie napisać, abyśmy i dzisiaj mieli jasną orientację, bo Adam wpierw został stworzony, potem Ewa. Wiemy, że Ewa była wpierw w Adamie i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. My wszyscy wiemy, co stało się przy upadku w grzech, jak się to odbyło. I tutaj Paweł przez Ducha prowadzony w łączności ze zborem i z nabożeństwem, ze zgromadzeniami i jak to z tymi siostrami przedstawił. I nic innego nie chciał przez to powiedzieć, jak tylko to, siostry, zważajcie na to, co Ewie mogło się, co się przytrafiło, co się Ewie przytrafiło, która była córką Bożą. Adam był synem Bożym, a ona z niego została wyjęta. To wam także może szybko się przytrafić. I mi przychodzi na myśl jeszcze jedno słowo, to jest w drugim do Koryntian 11, to już niedawno czytaliśmy. I tu jest napisane w drugim do Koryntian 11, wiersz drugi. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Paweł był zatroskany i starał się. On to jasno także wyraził. Tutaj jeszcze jedna sprawa, ale nie wiem. Następnym razem już nie powstanę. Brat Rus musi do przodu iść i to słowo, które czyta, także potem z nami wspólnie rozpatrywać, bo zawsze to spada na mnie, ale my nie mamy tu do czynienia z braćmi, to wszyscy wiemy. Mamy tu z Bogiem do czynienia i ze Słowem Bożym. I gdy możemy powiedzieć wewnętrznie tak i możemy się z tym zgodzić, wtedy nie ma żadnego zranienia. Wręcz przeciwnie, to jest ten balsam, bardzo dobrze, przyjemne słowo nam wszystkim. I jest tam jeszcze napisane, że i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, w przestępstwo. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. Zbawienie kobiet jest złączone z warunkami. Kobieta, która wychodzi za mąż i nie chce mieć dzieci, nie ma szans. Nie ma po prostu szansy. To się nie da. To jest Boże Słowo. I istnieją także inne miejsca Biblii, które to podpierają. Tu jest napisane w 1 Tymoteusza 2:15. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. Ilu przypomina sobie na to kazanie, w której brat Branham właśnie ten punkt, jak wyraźnie podkreślał, on mówi, te amerykańskie kobiety nie chcą dzieci i kupują sobie jakiegoś pieska albo coś innego i obskakują z każdej strony tą bestię, że tak powiem, dziś wieczorem i wszelki swój czas marnują na to, ale dzieci nie chcą, bo wtedy jest ich wolny czas ograniczony i może ich figura ucierpi i tak dalej. Takie kobiety nie mają absolutnie żadnej szans. Bóg myśli zawsze, co mówi. Zawsze, w każdym przypadku. Ale czasami są to rzeczy, które Paweł i także brat Branham nauczali i tak dalej. My może tak na to nie zważaliśmy, ale każde jedno Słowo Boże jest prawdą. Każde Słowo Boże musi być dotrzymywane i musi być na to zważane. Wiem, że Bóg ma tą resztkę mężczyzn, kobiet, mężczyzny, kobiety, bracia i siostry, którzy stawiają się pod to Boże pouczenie, którzy mają wewnętrzną zgodność z Jego Słowem, ale biada tobie, mężu, gdy pójdziesz do domu i powiesz do twojej żony, czy dzisiaj wieczorem dobrze słuchałaś? Biada tobie, mężu, gdy pójdziesz do domu i będziesz jeszcze dalsze kazanie trzymał. Nie, nie czyńcie tego, proszę. Nie czyńcie tego za żadną cenę. Słowo Boże jest tutaj czytane. Tutaj jest zwiastowane. Tutaj jest nauczane. W domu nikt nie potrzebuje nikogo, komuś jakiś czegoś jeszcze przedkładać. Nie. Tu powinniśmy zważać na to, aby tym kobietom była darowana możliwość także przez to, co czynimy, aby mogły wypełnić Słowo Boże. To musi być naszym szczerym nastawieniem. Gdzie dojdziemy? Gdy ktoś mi raz opowiadał, ach, mi także są mówione niektóre rzeczy, nie tylko wam. I ktoś po jakimś ślubie mi powiedział i poszedł do domu i powiedział, czy to teraz wszystko słyszałaś, co tam było powiedziane? O, drodzy, Komu było głoszone? Przecież nam wszystkim. Słowo Boże płaci nam przecież nam wszystkim. Jak można potem brać jakąś rózgę i mówić, czy tu dobrze słyszałaś, gdybyś to dobrze słuchała, byś się inaczej zachowywała i tak dalej. Wtedy rozbijamy wszystko, co Bóg zbudował. Wszystko niszczymy przez naszą niezręczność. Wszystko, co Pan w miłosierdziu pod zwiastowaniem swego słowa już dał wzrastać i dojrzewać. Musimy także jako bracia naszą niezręczność raz usunąć na bok i pozwolić Bogu, aby nam darował łaskę z rozsądkiem uporządkowywać. Mam nadzieję, że Bóg darował nam łaski. Wtedy nikt nie potrzebuje innego na coś przypominać. Nie mąż, żono, czy słyszałaś, albo żona, mężu, czy słyszałeś. Nie. Czasami może być jakieś słowo dla niego, czy dla niej, a następnym razem jest odwrotnie. Zawsze przyjdzie to wyrównanie i Bóg będzie z nami i nam pomoże. Ja jestem tak wdzięczny, że my w tych dniach całe Słowo Boże, każde miejsce Biblii, każde pouczenie, co czytaliśmy niedawno, brat Rus czytał z proroka Izajasza 51. Pan mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, pouczenie ode mnie wyjdzie. Co to jest? To jest pouczenie, które wychodzi od Pana, uzdrawiające, pomagające pouczenie. I wtedy możemy i my jako bracia przez łaskę Bożą, bez gniewu, bez wątpienia przychodzić tutaj i nasze siostry stoją za nami, aby nas wspierać i wtedy możemy w końcu te święte ręce do Boga wznosić bez gniewu, bez wątpienia. To niechby Bóg nam darował i to słowo dziś wieczorem przyjmujemy z ręki Pana i dziękujemy Jemu za to. Amen. Amen. Powstańmy teraz, aby dziękować Panu. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za tą godzinę łaski, za Twoje drogie i święte słowo. Panie, przychodzimy tutaj nie po to, abyśmy się potem sprzeczali ze sobą, ale przychodzimy tutaj, aby się badać osobiście na Twoim słowie. Panie, i Ty mnie myślałeś. Każdy musi to móc powiedzieć. Ty mnie myślałeś, Panie. Twemu imieniowi niech będzie chwała. Twoje słowo się ostanie. Nasze mniemania muszą ustąpić, ale Twoje słowo jest prawdą. I dlatego możemy wznosić nasze ręce i uwielbiać Twoje imię bez wątpienia, bez gniewu, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Ty pouczasz nas. I Ty te cudowne słowa. Czasami myślimy, że one są ostre, ale Ty wiesz, w jaki sposób możesz z nami mówić. Chwała Twemu cudownemu imieniowi. Ty użyłeś Pawła, Ty użyłeś brata Branhama i dzisiaj używasz nas, aby Twoje słowo nam przynosić, jak jest napisane. Daruj mi łaski, daruj nam wszystkim łaski, abyśmy mogli się skłonić pod Twe słowo i mogli się upokorzyć. Twemu imieniowi niech będzie chwała. Amen. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Ty myślisz to dobrze z nami. My i dzisiaj wieczorem odczuliśmy Twą obecność, Twoje miłosierdzie. O Panie, Ty nie przychodzisz, aby nas uderzać. Ty przychodzisz, aby pomóc, napominać. O, ja dziękuję Tobie, wierny Panie, za Twoje drogie i święte słowo. Wspólnie dziękujemy Tobie za nasze drogie siostry, które znalazły łaskę przed Twym obliczem, które mogły się skłonić pod Twoją potężną rękę, pod Twoje słowo. Panie, uwielbiamy Twoje imię i dziękujemy Tobie za to, że Ty dostąpisz z nami, dojdziesz do dokończenia z nami według wzoru biblijnego, że nadejdzie ta godzina, w której będziemy mogli podnieść święte ręce bez gniewu i zwątpienia. Alleluja. Stwórz we wszystkich rodzinach i w małżeństwach Boży porządek i w zborze, abyś Ty mógł dostąpić Twojej woli. Uwielbienie Twemu imieniowi. Amen.